Skąd się w twojej hodowli biorą suki, które nie są twoje? W sensie na jakiej podstawie typujesz inne suki hodowlane i czy ty już od szczeniaka wiesz, że jakaś suka będzie w twojej hodowli?
Ogólnie, jakby na to nie patrzeć, to tak naprawdę wszystkie mioty, które do tej pory miałam, no nie były na moich sukach. No bo nawet zakładając Zaksę, no okej, my ją jakby wzięliśmy razem, ale ona ostatecznie nie mieszkała u mnie później, tylko ze mną trenowała, no więc no nie była jakby też moja, no ale no to jest powiedzmy pół moja. Więc od niej się jakby zaczęło. Znaczy no, były mioty, ale nie był to do końca mój pies. Kolejne mioty to były po prostu jej córki i to już była kwestia no, dogadania się z właścicielami, ale ja na przykład nie jestem zwolennikiem, żeby zakładać w wieku 8 tygodni, czy dany pies będzie do hodowli. Dlatego ja z takim założeniem, no dlatego ja nie idę w żadne jakby tam współwłasności, warunki hodowlane i w ogóle. No bo nie wiem, co będzie z tym psem, nie wiem, jakie też ktoś będzie miał plany, a nie chcę też wywierać na kimś jakiejś tam presji. Ja osobiście, jeżeli widzę, że dany pies jest spoko, że chciałabym go użyć, że jest jakby zdrowy i w ogóle, no to wtedy się dogaduję jakby tam z właścicielem, żeby była gdzieś tam może ta suka użyta pod moim przydomkiem, żeby jakby tak to wyglądało. No z założenia jednak też te moje psy, które gdzieś tam są sprzedawane jako psy sportowe, a nie jako psy na dzień dobry z głównym założeniem do hodowli, ale ja też, no to nie jest tak, że nie wiem, ograniczam i tylko u mnie te psy mogą mieć mioty. Nie, no bo były też mioty u innych osób po sukach ode mnie. No i okej, ale to też jakby ja mam to na przykład zawarte w umowie, no i tak się dogaduję, że jednak żeby to było też gdzieś tam za moją powiedzmy zgodą, a nie, że ktoś no kompletnie no nie będzie jakby wiedział i też nie wiem, połączy te linie, które gdzieś tam by nie chciał. Więc tak to ogólnie wyglądało, więc no te mioty były głównie no na mojej, że tak powiem, linii, te wcześniejsze. Ostatni miot był taki troszkę wyjątkowy, no bo była to suka z zupełnie innej linii i no na pewno nie było tego to planowane od początku. No mówię, ja nie planuję w wieku 8 tygodni, czy dany pies będzie do rozmnażania, bo uważam, że no nie da się przewidzieć, czy będzie zdrowy, jak będzie z rodzeństwem, jeżeli chodzi o zdrowie, czy coś tam gdzieś nie wyjdzie, czy ten pies w ogóle będzie fajny i w ogóle. Więc z czyją wyszło no troszkę przypadkiem, może nie do, no przypadkiem, no bo my gdzieś tam poznałyśmy się z właścicielką, jak ona była mała, bo miała jakieś tam problemy z autami. Potem spotykałyśmy się regularnie, potem się zaprzyjaźniłyśmy, ja zaczęłam też z czyją startować. No i potem też wyszedł jakoś ten temat, że no ja uważam, że tak, że jest to suka, która może dać wartościowe szczeniaki, fajne do pracy. No Sandra też chciała jakby kolejnego psa, no i tak po prostu wyszło, że ten miot był u mnie. Tak naprawdę z dwóch powodów. Po pierwsze, że no Sandra nie ma doświadczenia w odchowie szczeniaków. I to nie jest też takie hopsiup, jak się niektórym wydaje. A kolejna rzecz, że ona przede wszystkim nie ma na to czasu. To trzeba naprawdę no, trochę porzucić swoją pracę. Trzeba mieć czas, żeby ten miot dobrze, no, dobrze odchować. Dlatego no, zapadła taka, a nie inna decyzja. No tutaj na plus też było, że zanim akurat ta suczka, raczej ogólnie zanim te suczki, no bo one najczęściej są, znaczy one są u mnie, te co były mioty, to one są u mnie, jeden miał być nie u mnie, tylko u właścicielki, ale ogólnie one są u mnie odchowywane, ale też te suki mnie znają, to nie jest tak, że one widzą mnie pierwszy raz od momentu wyjścia z hodowli, tylko one mnie znają, znają moje psy, znaczy ja akurat mieszkała wcześniej przed miotem u mnie 2 miesiące ze względu na dość poważną kontuzję swojej właścicielki, która no nie mogła chodzić nawet za bardzo, a co dopiero wyjść z psem, który już wszedł czas jakby treningowy, więc dla niej to też było jakby, no dla niej to było, nie było to nic jakby stresującego, tym bardziej, że ona naprawdę z moimi psami się bardzo dogadywała. No ale mówię, takie decyzje to ja podejmuję dość późno, około 3. roku życia, jeżeli chodzi ogólnie o suki, czy w ogóle chciałabym je rozmnażać. Mówię, wcześniej dla mnie planowanie no jest trochę na wyrost.
Czyli po prostu znasz te psy i stwierdzasz, że mają dobry charakter, i na tej podstawie myślisz o dalszym rozmnażaniu.
Tak, jakby tak, no przede wszystkim, no ja muszę znać psy. No akurat mówię, tak wyszło, że to powiedzmy własnościowo nie były moje psy. No teraz mam troszkę inną sytuację, no więc będę miała też jakby u siebie po swoich psach, które mieszkają u mnie w domu. Ale dla mnie przede wszystkim jest najważniejsze, żeby znać te psy najbardziej jak się da, gdzieś tam prześledzić linię, czy oglądać, gdzieś tam poznać najlepiej też rodzeństwo. No, żeby dowiedzieć się jak najwięcej, to jest jakby dla mnie ważna sprawa, no bo jednak, szczególnie jeżeli tak jak uczyli tutaj, no jest to no, powiedzmy zewnętrzna, tutaj dla mnie była to zewnętrzna linia, no to dla mnie to jest ważne, żeby no nie rozmnażać byle czego. Oczywiście dla każdego co innego będzie jakby ważne. Ja osobiście tutaj uważałam, że tak, że to jest warte i no na ten moment jakby no na pewno nie żałuję, że pod moim przydomkiem zupełnie inną linię jakby dodałam.
Czy twoim zdaniem suka hodowlana powinna mieć jakieś osiągnięcia sportowe, albo czy ty byś szukała takiej suki, jakbyś miała brać szczeniaka od kogoś?
Znaczy dla mnie to jest ważne, jednak nie jest to najważniejsze. Jakby to bardzo zależy. Ważne jest dla mnie, żeby ten pies na pewno startował, ale niekoniecznie musi być to mistrz świata, no bo dobrze wiemy, bywają psy z ogromnym potencjałem i nie będą miały super wyników, bo na przykład właściciel jest mniej doświadczony. I bywa też w drugą stronę, że jest super doświadczony właściciel. I ciągnie, no tak, ciągnie jakby tego psa jakby do góry za sobą, że na przykład pies sam z siebie no nie miał tych predyspozycji i dużo rzeczy jest też wyuczonych. Więc dla mnie same osiągnięcia nie są takim głównym wyznacznikiem, tylko ogólnie jak ten pies pracuje, jakie ma chęci, a najlepiej dla mnie, jeśli znam tego konkretnego psa, no jeśli ja mam go rozmnażać, jeżeli znam go od małego, bo dla mnie to też dużo mówi, bo wiem na przykład, jakie były problemy, jak był ten szczeniak mały, co jest zrobione, wypracowane, a co było w pakiecie. Więc dla mnie to jest bardzo duża informacja zwrotna. I tak samo jak ja bym miała brać szczeniaka gdzieś skądinąd, no to chciałabym wiedzieć jednak o tych rodzicach jak najwięcej, jak one pracują i w ogóle. I tak samo, czy ich rodzina też to robi, czy to nie jest tak, że na przykład to jest jedyny wybitny pies w miocie. No bo też się czasem tak zdarza, że ogólnie powiedzmy miot jest przeciętny, a jeden się wyróżnia, potem wszyscy się tym jednym zachwycają, a reszta na przykład sobą nic nie prezentuje.
Czyli właściwie jak nie znamy rodziców, to ciężko cokolwiek stwierdzić, czy te cechy, które ma pies, to są wypracowane czy wrodzone.
Ja myślę, że tutaj, no tutaj dla mnie najważniejsze jest to, żeby no znaleźć dobrego hodowcę. Takiego, który, bo nie ma psów idealnych i nigdy nie będzie. Więc dla mnie najlepiej, żeby znaleźć dobrego hodowcę, który no, zna swoje psy, umie też podać wady tych psów, bo niestety często jest tak, że jakby hodowcy uważają, że ich psy nie mają wad, że są idealne, że są w ogóle do wszystkiego. Więc dla mnie, jeżeli jakiś jakby hodowca tak uważa, to no na pewno to albo się mija z prawdą, albo no nie wie w sumie, że ten pies ma wady. Więc tutaj dla mnie najważniejsze, jeżeli nawet się no nie zna psów, no to faktycznie znalezienie fajnego hodowcy, no ale też obserwacja linii. Tutaj jest to strasznie ważne, żeby no patrzeć trochę szerzej, nie na samych rodziców, bo niekoniecznie jest to wyznacznikiem, no bo też wiadomo, dużo cech się dziedziczy po dziadkach, pradziadkach. Tylko żeby faktycznie trochę się doinformować wcześniej i dowiedzieć o większej ilości psów z danej linii.
Czy w takim razie według ciebie suka powinna mieć jakieś osiągnięcia wystawowe? Czy w ogóle patrzysz na ten aspekt dopasowania do wzorca?
Nie. Ja uważam, czy to oczywiście myślę, że zależy od rasy, ale w borderach dla mnie te wystawy nie mają znaczenia wcale. I tak naprawdę aktualnie to wszyscy dziękują, że był COVID i że mamy coś takiego jak przegląd hodowlany. Ja aktualnie po przeglądzie, no teraz mam raz, zrobiliśmy raz, dwa, trzy, cztery psy, którym robiliśmy tam uprawnienia. Właśnie na 4-5 na przeglądzie hodowlanym, i to jest jakby no dla mnie i dla wielu hodowców, którzy no hodują te psy do sportu, to jest zbawienne, bo no niestety na wystawach psy, no bordery w typie użytkowym bądź no wersy, gdzie no nie wyglądają jak ładne pluszowe misie, no to są z założenia, dostają niższą ocenę, pomimo że super się ruszają i w ogóle dostają niższą ocenę, bo mają za mało włosów, albo sędzia powiedział, że no jeszcze jemu włosy nie urosły. No to jak mamy taki poziom wystaw, no to dla mnie to jest zupełnie bez sensu, więc no nie, uważam, że to nie jest potrzebne, tym bardziej, że to, co jest we wzorcu, a to, co jest oceniane na wystawie, to często jest zupełnie. To są dwie różne sprawy. Głównym wyznacznikiem niestety na wystawach no jest ilość futra, więc my z naszymi pieskami, które tych kłaków nie mają i są drobniejsze często, no nie mamy co tam do końca robić. Jak i często jest też tak, że ja miałam największy problem, jeżeli chodzi o wystawy, że mi się to pokrywało z zawodami, no bo zawody są w weekend, wystawy są w weekend. I trzeba zrobić kilka wystaw, żeby zdobyć uprawnienia hodowlane, więc no teraz możliwość przeglądów jest najlepszym, co może być. A za granicą najczęściej w ogóle to oni nie mają żadnych przeglądów, żadnych wystaw, tylko wystarczy, że pies ma tak naprawdę rodowód, no i zrobione badania, i na tej podstawie często uzyskuje status reproduktora lub suki hodowlanej.
Jaki wiek Twoim zdaniem jest odpowiedni na pierwszy miot?
Dla mnie to jest minimum 3 lata. Minimum 3 lata, no, u borderów. Głównie ze względu na to, że to są często dłużej dojrzewające psy. Ja tak jak patrzę na moje psy w wieku 2 lat, no to naprawdę nie chciałabym ich rozmnażać ze względu chociażby na psychikę. No niestety wiele ludzi, wielu hodowców rozmnaża jak tylko mogą, ta 18 miesięcy i już są mioty, no dla mnie no to ja sobie tego nie wyobrażam ze względu chociażby na psychikę. Kolejną rzeczą, która przemawia za moją teorią, jest też to, że może wyjść padaczka i oczywiście padaczka może wyjść zawsze i do 5. roku życia, ale no najwięcej przypadków gdzieś tam do tego 3. się powiedzmy pojawia. Więc dla mnie te skończone 3 lata to jest takie minimum. No i kolejna rzecz to jest to, że no ja najpierw chcę postartować z tym psem, a nie, że ledwo on zacznie starty, postartuje 3 razy i już będzie miał miot. Dlatego no dla mnie te 3 lata to jest minimum. No moje te wszystkie mioty to były mioty między 3. a 4. rokiem życia. Chyba najmłodsza miała chyba 3,5, tak mi się wydaje, 3,5, no chwilę przed. Tak, 3,5 to ona najmniej, najmłodsza była wtedy kryta, no czyli jeszcze 2 miesiące później one rodziły. No tutaj jedyne, co dla mnie jest takim, to mi się właśnie trochę kłóci na przykład z no, moją drugą rasą, z tą ciułałą, no bo no, ciułały no, zalecenie, żeby naprawdę szybciej rozmnażać, no bo to jest to mała rasa i żeby to robić szybciej. No i tak samo ja też szybciej pokryłam, no i moja suka w wieku 2 lat będzie tak naprawdę rodzić. Ale no tutaj też jest ogromna różnica, jeżeli chodzi o dojrzałość, bo Hałka w wieku pół roku, Chihuahua, była dojrzałą suką. Ja naprawdę miałam dorosłego psa w domu, czego nie mogłam powiedzieć o mojej 2-letniej suce Border Collie.
A górna granica wieku?
Myślę, że to jest bardzo indywidualna kwestia, bo no według oczywiście regulaminów to jest do 8 roku życia. Ja uważam, że są suki, które mają mi 9 lat i mogą mieć jeszcze miot, jeżeli są w super kondycji. No i oczywiście, jeżeli, no nie wiem, po drodze nie miały, nie wiem, 5 innych miotów, no to jeszcze jakby to jeszcze jakby rozumiem, ale myślę, że to jest bardzo indywidualna kwestia, w jakiej kondycji jest suka, jakie dawała szczeniaki wcześniej przede wszystkim, no bo jeżeli nie były te szczeniaki jakieś tam, nie wiem, fajne i super, no nic się nie wyróżniało, no to uważam, że no nie ma sensu już tej suki dalej rozmnażać, jeżeli ona nie daje wartościowych szczeniaków.
A jakiej liczby miotów nie powinna przekraczać suka?
No, to jest bardzo dyskusyjne pytanie. No dla mnie te 4 mioty to jest naprawdę taki, no myślę, że dla mnie to jest taki maks. Jeżeli też jakby zakładamy, że suka normalnie startuje i w ogóle, no to 4 to jest no maks, ale no nie wiem, jakby to na przykład wykonać z moim założeniem, że dopiero zaczynam ją rozmnażać, jak ma 3,5 roku, bo to w tym momencie i tak wychodzi co, no tak naprawdę, no prawie co roku ten miot. No ja akurat największą ilość miotów no miała Zaksa i ona miała 3 mioty i dla mnie to było jakby, to było jakby okej, okay. No dla mnie trzy to jest naprawdę okej okay liczba, ja nawet myślałam o czwartym, ale potem stwierdziłam, że w sumie ona już jest trochę tam starsza, chyba miała 7 czy 7,5 roku i odpuściłam ten temat, stwierdziłam, że miała te 3 mioty i w sumie wystarczy i nie jest to potrzebne, żeby dalej jeszcze raz tam ją rozmnażać. Ja wiem, że niektórzy mają inne podejście, że są tacy, których 4 to jest taki standard, a 5 czy 6 też się zdarza. Dla mnie no 6 miotów, a no i widziałam przypadki, że było 7, to dla mnie to już jest przesada. I to taka gruba przesada. Dla mnie ten pies już jest chyba tylko psem hodowlanym, no bo no nie wiem, kiedy on ma po drodze startować, kiedy ma się regenerować, kiedy ma cokolwiek innego robić niż rodzić, ale no tu jest chyba już troszkę inne wtedy założenie, że to jest tylko nastawienie na mioty, 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 a nie na to, żeby cokolwiek z tym psem robić, bo to cały czas tak naprawdę, całe życie tej suki jest przygotowanie do ciąży, odchowanie miotu, powrót do sprawności i w sumie znowu przygotowanie do ciąży. Więc no to już jest chyba myśl tylko o hodowli.
Czyli mioty co roku to powinna być dla nas taka czerwona lampka.
Myślę, że znowu trzeba, że to zależy. To zależy też, jakie były powody, żeby zrobić ten miot rok w rok. Bo sytuacje są różne, więc ja też jestem daleka od oceniania. Znaczy, na pewno ja nie jestem zwolennikiem powtarzania miotów. Że jeżeli jeden miot się urodził i potem rok później, no czyli no powiedzmy ucieczka odstępu i kolejna jest znowu suka kryta tym samym samcem, no to dla mnie, no to jest trochę też, no bardzo możliwy strzał w kolano, bo my nie wiemy jeszcze nic o szczeniakach tamtej pary. Oczywiście mogą być przebadane na biodra, na stawy, no ale nie wiadomo o nich nic więcej tak naprawdę i już powtarzamy miot, a jakieś, że tak powiem, problemy mogą wyjść dużo później. No ja wolę mieć odstęp tych powiedzmy 2 lat dla suki, ale na przykład między pierwszym a drugim miotem ja miałam odstęp tak naprawdę roku tylko. Między szczeniakami, tylko że u mnie to było podyktowane tym, że ja mi bardzo zależało na pokryciu jej konkretnym samcem, a on wtedy już miał ponad 10 lat. Więc ja się po prostu bałam, że kolejnego roku, no nie wiem, no może ten pies nie przeżyć. Dlatego ja się zdecydowałam szybciej. Wcześniej, tylko że wcześniej, zanim jakby pokryłam, to też 5 naszych szczeniaków było przebadanych na stawy, więc już miałam jakąś informację zwrotną odnośnie chociażby tutaj zdrowia, jeżeli chodzi o stawy.
Mówiłaś, że jak nie nadajesz z hodowcą na tych samych falach, to nie bierzesz szczeniaka. To co powinno nas zaalarmować w hodowli lub w hodowcy?
A ja myślę, że to już jest bardzo indywidualna kwestia. No bo niektórzy, nie wiem, jak chcą szczeniaka i chcą kupić szczeniaka, no to im nie zależy do końca na kontakcie jakby z tą osobą. Ja osobiście, biorąc psa od kogoś, no to ja chciałabym z nim normalnie rozmawiać i chciałabym mieć z nim kontakt. Ale ja mam też takie samo podejście do osób, które no, biorą ode mnie psa. No jednak chciałabym wiedzieć, co się dzieje z tymi szczeniakami w ogóle. Więc uważam, że no, musimy złapać jakieś no, połączenie. No nie każdemu na tym na przykład zależy. Ale no mówię, no dla mnie pierwszą, tak jak ktoś tam będzie szukał, nie wiem, ktoś będzie słuchał jakby tej rozmowy, to pierwszą rzeczą taką dla mnie alarmującą, no to jest przede wszystkim to, że hodowca nie mówi o wadach. Czyli to, co już powiedziałam, nie mówi o wadach swoich psów, albo mówi o tym, że linia tych szczeniaków jest czysta. Nie ma czystych linii. Jest albo niewiedza, albo zatajanie problemów, więc to są dla mnie takie no, dwie rzeczy, których ja unikam jak ognia. Też, no, ale mam takie samo podejście do szukania reproduktora. Jeżeli ktoś mi mówi, że jego samiec jest idealny i nie ma wad, że jego dzieci nie mają wad i w ogóle jego rodzina nie ma wad i jest pięknie i kolorowo, no to ja nie decyduję się na pewno na krycie takim samcem, bo ja wiem, że no tak nie jest. To jakby tak było, to byśmy w ogóle nie mieli chorób w rasie, więc ja uważam, że przede wszystkim tutaj szczerość jest no najważniejsza.
A skąd się bierze takie idealizowanie właśnie swoich psów? Czy to jest chęć jakiegoś zysku, czy to osoby naprawdę myślą, że te ich psy są takie wspaniałe?
Znaczy ja myślę, że jedno, znaczy znowu to zależy, ale wiele osób nie ma w ogóle pokory. Nie wiem, mi się wydaje, że też w ten sposób, w tą stronę trochę idzie świat, że każdy idealizuje swojego psa. Wszędzie wszyscy wstawiają, że jaki ten pies jest wspaniały, jak super trenuje i w ogóle i jest najlepszy i w ogóle nie ma żadnych problemów. To myślę, że jak się dookoła też czyta tylko takie idealne życie innych piesków, to niektórym jest już często ciężko się przyznać, że jego pies, nie wiem, ma lub miał jakiś problem. Więc mi się wydaje, że trochę niestety, ale środowisko nam to, trochę niektórym to narzuca i myślę, że niektórzy mają z tym problem. Więc myślę, że no, mogą mnie widzieć trochę, że trochę sami się zapętlają w tym, że no nie widzą po prostu. Ale z drugiej strony mi się wydaje, że też chęć zysku na pewno. Niestety widzi się to, co jakiś czas się pojawiają takie hodowle, gdzie się widzi, że no jest miot za miotem, w sumie wizja hodowlana. No nie wiem, nie wiadomo jaka do końca jest. Jak kogoś, jak się zapyta, do czego te psy, to się okazuje, że są do wszystkiego. Więc no, myślę, że to po prostu chęć, choć może nieświadoma też chęć zysku, ale na pewno w części jest to po prostu chęć zysku i ukrywanie wszystkiego, byle sprzedać, a teraz aktualnie już nie jest tak, że wszystkie pieski się sprzedają, bo już jest coraz moim zdaniem trudniej. Więc z jednej strony u niektórych chęć zysku, a czasem też nie wiedza, że po prostu ludzie myślą, że przecież jego pies jest fajny, biega po ogródku i łapie dysk, no to jego szczeniaki będą nadawały się do frisbee i będą mistrzami świata. Ale to jest już znowu kwestia braku doświadczenia tych osób po prostu. Może nie do końca złej intencji, ale właśnie brak doświadczenia.
Właśnie to mnie zdziwiło, jak przed nagraniem powiedziałaś, że jest już przesyt hodowli border collie, a ja często słyszę właśnie w drugą stronę od wielu osób, że nie ma fajnych psów. To jak to właściwie jest?
No, widzę, że dzisiaj to głównie będę mówiła moje ulubione, to zależy, bo przesyt jest na pewno miotów, które sobą nic nie reprezentują. Przesyt jest miotów, no powiedzmy, linii szołowych, które nicą nie interesują, bo są hodowle szołowe, które mają chętnych i będą miały chętnych, bo ci hodowcy, nie wiem, po A są długo na rynku. Jeżeli tak to można w ogóle nazwać, no ale nazwijmy to tak, po pewno jeżdżą na te wystawy, te psy faktycznie ich osiągają i są ładne, umiarkowane psy i no zna się te linie i w ogóle, no to ci hodowcy nie będą mieli problemów, ale jak są psy właśnie no z tych linii wystawowych albo nawet jakichś tam troszkę mieszanych, i po prostu rozmnażają te psy, a te psy nie mają żadnych osiągnięć, nigdzie się nie pokazują, żyją na ogródku tylko. No to nie dziwne, że tych psów nie chce nikt kupować. No albo kupuje Kowalski, który zobaczył, że piszą w internetach, że Border Collie to jest idealny pies rodzinny i tyle. I takie osoby po prostu ewentualnie kupują. A jeśli temu hodowcy zależy na tym, żeby mieć lepszych odbiorców, no to jest problem. Bo taki zwykły Kowalski, który się nie zna, to kupi, ale już jeżeli hodowca chce coś więcej i chce mieć fajnych, świadomych ludzi, a jego psy no nie mają ani osiągnięć wystawowych, ani sportowych, nic nie robią, no to będzie trudno. I no ja teraz. No jestem na tych wszystkich grupach, obserwuję to, co się dzieje i ja uważam, że jest przesyt właśnie takich psów, no średnich albo no tak naprawdę nawet nie wiadomo, co to do końca jest, które no nic nie prezentują, więc tego jest przesyt. A propos tego, że jest mało fajnych psów i mało fajnych miotów, no to też się trochę z tym zgodzę, no bo jest taka, moim zdaniem jest taka duża przepaść między psami, które są po prostu rozmnażane, a psami, które są fajne i coś robią. Jakby brakuje aktualnie, mi się wydaje, takiego uśrednienia tego wszystkiego. A wiadomo, że jak się pojawiają jakieś mioty, gdzie ci rodzice startują, no bo, no mówię, no będę głównie mówić o tych, jakby gdzieś, co mnie to jeszcze w miarę interesuje, ale gdzieś jak ci rodzice startują i w ogóle no są fajnymi psami, tam w tej rodzinie wygląda to też spoko zdrowotnie i w ogóle, no to no na te mioty lista jakby zainteresowanych no szybko się wypełnia. Więc myślę, że też dlatego są też głosy, że ciężko coś znaleźć. No ja się no tutaj w pełni zgadzam, że ciężko znaleźć, bo sama jakby teraz szukam no jeszcze jednego miotu po prostu dla znajomych. Ja no czasem gdzieś tam pomagam i trochę mi to naprawdę zajmuje, bo jeżeli chce się znaleźć takie powiedzmy uśrednione psy, ani żeby nie iść właśnie no w nic nie robiące psy, ani żeby nie iść też w taką skrajność, że to są psy jakieś wybitne w agility i w ogóle, no bo szukamy czegoś no troszkę mniej, że tak powiem, zaawansowanego, więc no jest ciężko. Ja uważam, że jest naprawdę aktualnie ciężko, żeby znaleźć coś fajnego.
Jakie są najgorsze przewinienia i zagrywki hodowców?
Ojeju, to ja nie wiem, czy nie powinnam jakiegoś notatnika otworzyć, żeby o wszystkim powiedzieć. Właśnie no, myślę, że trochę już właśnie powiedziałam. No dla mnie najgorszym przewinieniem to jest po prostu ukrywanie prawdy. To jest dla mnie najgorsze, co można zrobić, to wiedzieć o chorobach, wiedzieć o problemach i tego nie mówić. To jest dla mnie coś, co jest najgorsze. Co innego, jak ktoś nie wie też. No jak ktoś nie wie, bo bo nie wie, ale to też jakby zależy, bo jeżeli ktoś nie wie, bo po prostu nigdy w życiu nie przejrzał żadnej bazy i nikogo się nie zapytał, od nikogo się nie dowiedział, no to niestety, ale to jest trochę jego wina, bo te informacje, dużo informacji można znaleźć, jest dostępnych, albo można pogadać z kimś bardziej, chałka, pogadać z kimś bardziej doświadczonym, żeby ktoś no doradził, no to jest normalne, każdy kiedyś zaczynał, więc no jak ktoś nie zrobił nic w kierunku tego, żeby się zainteresować, no to dla mnie to jest duże przewinienie. No mówię, co innego, jak po prostu no nie wiedział, szukał, a nie wiedział, może tak, no bo czasem no nie jesteśmy w stanie o wszystkim wiedzieć, czasem gdzieś tam w środowisku ludzie wiedzą, coś gdzieś wyjdzie, no i się o tym wie, ale jak się nie siedzi w tym w środku, no to można po prostu najnormalniej w świecie nie wiedzieć, bo niestety te bazy zdrowia, no ta nasza Polska, to jest, ja bym powiedziała, że jest pusta. Tam, nie wiem, może jest 1% chorych psów w tej bazie. I dla mnie to jest kolejne, moim zdaniem, takie grube przewinienie hodowców. To jest to, że oni się nie interesują szczeniakami ze swojej hodowli. Dla mnie to jest jakby najgorsze, bo informacja zwrotna, co się wyhodowało, jest dla mnie najważniejszą. I hodowla nie jest zła, jeżeli w niej wyjdzie dysplazja, czy jakaś inna hodowla może, choroba, tylko dla mnie najgorsze jest to, że niektórzy sprzedadzą i nie mają informacji i uważają, a jeszcze dalej, potem uważają, że jak nikt do nich się nie odezwał, to, że te psy są zdrowe, albo, że psy są zdrowe, pomimo, że nie miały badań. No, nie wiem, dysplazja, OCD mogą być bezobjawowe i to, że pies nie ma objawów, nie znaczy, że jest zdrowy, a ci hodowcy, na przykład tak jakby takie przyjmują stanowisko. No ale nawet jak wiedzą o chorobie, no to tego nie wpisują do baz. Dla mnie to jest bardzo, to jest największa moim zdaniem szkoda. Najgorsze, co można tak naprawdę robić, bo jakby były te bazy uzupełniane, to można by było wielu rzeczy tak naprawdę uniknąć. Ludzie by więcej wiedzieli o linii, można by było cokolwiek planować. A tak to są pojedyncze psy i nie wiadomo niestety za wiele, i tylko pocztą pantoflową można się czegoś dowiedzieć. A moim zdaniem nie tak to powinno wyglądać, jeżeli chcemy być dobrym i no, świadomym i uczciwym przede wszystkim hodowcą.
A takie testy genetyczne nie mówią wszystkiego?
No, testy genetyczne, no oczywiście to jest podstawa. Teraz, szczególnie naprawdę, teraz z tymi testami genetycznymi to jest no banał. Szczególnie no, jedno laboratorium robi w sumie, dla borderów oni chyba robią wszystkie testy już aktualnie razem. Tak, chyba tak. I to jest jedyne laboratorium, znaczy nie jedyne, ale akurat te robi najlepiej tam test na tą wczesną głuchotę. Więc zrobienie tam testów to naprawdę nie jest problem, a i tak są osoby, które tego nie robią, ale no niestety same testy genetyczne no nam powiedzą tylko o chorobach genetycznych. Nie powiedzą nam o tym, jaka jest tendencja do dysplazji w tej linii. Jeżeli no dany hodowca nie wpisze, że po tych rodzicach wyszła dysplazja do bazy, kolejny nie wpisze, że też po takich nie wyszła dysplazja, no to mamy problem. A się może okazać, że te dwa psy, nie wiem, były spokrewnione przez, nie wiem, dziadka. No to jest już taki no, przykład, ale właśnie no tak można by było uniknąć, jakby wiedziało się o tych wszystkich przypadkach chorych psów, albo nie wiem, o 80% by się wiedziało i można by było szukać wspólnego mianownika tam, że w takiej linii tutaj bardziej tyle wystąpiło, tu wystąpiło to tyle, ale no nie jesteśmy w stanie tego tak do końca przewidzieć, no trochę ze względu na to, że no właśnie hodowcy to ukrywają. Chociaż wiadomo, łatwiej jest się dowiedzieć czegokolwiek, jeżeli chodzi o linie psów, które startują na zawodach, bo jeżeli te psy się pokazują, no to i ludzie, którzy mają te psy i są świadomi i coś robią z tymi psami, no to po prostu w środowisku chociażby gdzieś wyjdzie i najczęściej tacy właściciele też wstawiają te psy gdzieś tam do bazy chorych. Ale przy tych takich miotach, gdzieś tych szołowych albo tych początkujących hodowcach lub takich, którzy się po prostu tym nie interesują, to ciężko dowiedzieć się czegokolwiek. Kiedyś to jeszcze było tak, że większość, naprawdę większość miotów była w bazie, tam na Anadyun chociażby. A teraz jak nawet mnie ktoś pyta o jakiś miot, żebym sprawdziła, ja wpisuję te psy w bazę, bo ich nie kojarzę, naprawdę, ja wielu psów nie kojarzę. Wpisuję to w bazę, a tam w bazie nie mogę nic znaleźć. Więc teraz to w ogóle ci hodowcy to nawet nie wpisują tych psów do baz, że te psy w ogóle istnieją, żeby móc sobie sprawdzić rodowód, żeby cokolwiek móc znaleźć, a co dopiero wpisywanie chorób. Więc no, testy genetyczne super dla chorób, które są genetyczne, no ale nie wiem, dysplazji, OCD i nie wiem, innych tam przypadków ortopedycznych nie zbadamy genetycznie, tak samo jak z padaczką. No nie ma niestety na to badań. Ja osobiście to chciałabym dożyć czasów, jak znajdą odpowiedzialne geny za wystąpienie padaczki u borderów. Na ten moment tak naprawdę to jest tylko obserwowanie linii i modlenie się o to, żeby nie wyszła padaczka.
To może opowiedz trochę coś więcej o tych najczęstszych chorobach u borderów.
No, prawda jest taka, że najgorsze, co może być, no to jest właśnie padaczka. I trzeba sobie... Ja zawsze jakby wszystkim też mówię, bo wiadomo, jak do mnie ludzie piszą o szczeniaka, no to pytają, no, czy to zdrowi rodzice i jak to ten, że mówię, no, z tego, co mi wiadomo, znaczy, no, rodzice tak, zdrowi, z tego, co mi wiadomo, tutaj po tej stronie, na przykład, nie wiem, nie było przypadków tego i tego, no, ale oczywiście zawsze też mówię, że no, niestety to jest border collie, które jest chorą rasą. Jeżeli ktoś szuka zdrowej rasy i myśli o border collie, to niech lepiej odpuści tą rasę. Bo no niestety jest bardzo dużo przypadków no, dysplazji. Pomimo, że są to lekkie psy, ale jest dużo przypadków dysplazji. Jeszcze więcej moim zdaniem jest OCD. Chociaż akurat myślę, że OCD to jest najmniejsze zło z tego wszystkiego, co może wyjść, bo tak naprawdę większość psów po operacji na OCD normalnie biega, startuje w zawodach i wszystko spoko.
Powiedz dla tych, którzy nie wiedzą, co to jest.
OCD to jest jakby rozwarstwianie, ja zaraz nie chcę przekręcić, ale to jest chyba po polsku to jest osteochondroza, jeżeli się nie mylę. W każdym bądź razie tak w normalnym języku to jest jakby odłączanie się kawałka chrząstki jakby od kości, czy jakby robi się taki kawałeczek się oddziela od kości i on sobie wędruje w stawie, no i on boli i pies zaczyna kuleć, więc po prostu trzeba to, że tak powiem, wyjąć, no zoperować, wyjąć, rehabilitować i no z tym, jeżeli to jest złapane we wczesnym wieku, to naprawdę da się żyć, póki ten kawałeczek i ta deformacja, że tak powiem, nie zrobi tam kuku i nie zrobi zwyrodnień, to naprawdę po tym jeszcze da się faktycznie aktywnie żyć. No dysplazja to wiadomo, no dysplazja no najczęściej no, to biodra, wiadomo łokcie się rzadko zdarzają, Chociaż oczywiście, znowu, to jest ciężko też tak powiedzieć, no bo wiadomo, my przeglądamy te bazy, ale no, tak jak już mówiłam, naprawdę fajnie by było, jakby te bazy były uzupełniane. To by można było coś więcej powiedzieć. Czyli no, z tych ortopedycznych to no, zdarzają, no teraz od kilku lat już też się bada pod kątem LTV. To też jest takie ortopedyczne od kręgosłupa.
Czy te choroby możemy wykryć u młodego psa, czy to się może pojawić nawet w późniejszym wieku?
Tak naprawdę, jeżeli zaawansowana dysplazja, to i w wieku 4 miesięcy można to już wykryć na tym wstępnym prześwietleniu. OCD najczęściej wychodzi około 6 miesiąca, 6, 7, ale znowu, no bywają OCD, dysplazje, które są bezobjawowe. Więc dla mnie no, bezapelacyjne jest to, żeby badać każdego psa. Że jak one są powyżej roku, żeby zrobić prześwietlenia no, stawów, czyli no, biodra, łokcie, barki, kręgosłup, że można kolana czy tam nadgarstki dodatkowo jeszcze prześwietlić. No ale żeby to zbadać, bo to, że nasz pies nie ma objawów, to nie znaczy, że jest chory, a możemy dzięki wiedzy, że na przykład no, nie jest do końca idealnie, to naprawdę dać nadal temu psu fajne i szczęśliwe, a przede wszystkim bezpieczne życie. Więc no, to wychodzi, no więc tutaj z takimi rzeczami to około roku to już powinniśmy wiedzieć, a jak pies ma mocny stopień czegoś, no to my to zobaczymy, bo ten pies da nam objawy. Więc te choroby wyjdą wcześniej, no padaczka, no to wiadomo, to już mówiłam, że to może być. No teraz właśnie jeszcze zdarza się ta wczesna głuchota, no ale na to jest test. Ale fakt jest też taki, że nadal bardzo mało osób robi ten test. Teraz z tym laboratorium, które to robi, nie ma już takiego problemu. Jeszcze pamiętam, jak u mnie był jeden miot ponad 3 lata temu. To było, jak ja wtedy robiłam, to wtedy z tym laboratorium był problem, bo to też oni mieli, nie wiem, badania ginęły, tam oni coś przenosili i w ogóle, no wtedy były problemy, potem był COVID, to były kolejne problemy z tym laboratorium. No teraz nie ma problemów, a się okazuje, że no to jest to bardzo ważne badanie, no bo jest trochę tych nosicieli, no i jak się tego nie zbada, no to możemy też zrobić sobie duże kuku i powołać na świat szczeniaczki, które będą narażone na tą wczesną głuchotę. Więc no to jest to, no mówię, tego można uniknąć. I jeżeli bym szukała teraz jakby miotu, to na pewno bym szukała po rodzicach, które mają to badanie. Naprawdę, które to badanie już mają.
Jeśli chodzi o tą padaczkę, to jak ją się stwierdza? W sensie to jest od razu atak taki mocny, czy są jakieś wczesne symptomy?
Myślę, że to jakby, no to znowu zależy, bo różnie to psy przechodzą. Znaczy ja uważam, że to jest najgorsze, co może być. To jest straszne cierpienie dla psa i dla człowieka, ale no są różne jakby objawy. Znaczy różne są te padaczki, bo no mówi się, że jeżeli tam szczeniak do 7 miesiąca dostanie padaczki, no to jest bardzo mała szansa, no że ten szczeniak dożyje normalnych lat, powiedzmy życia, że to najczęściej się niestety kończy eutanazją. W takim przypadku. Im później ten pies dostanie tą padaczkę, tym oczywiście wiadomo, że najlepiej nie dostawał, ale im później dostanie, to no jest większa szansa, że ten pies będzie funkcjonował, ale mówię, tu nie ma reguły. No nie wiem, przykładem jest chociażby brat mojej Fliki, który miał 3,5 roku, tak jak mówiłam, jak miał padaczkę, dostał i no one mają ponad 12 lat. I on jakby nadal żyje. I no ma się spoko, no, są psy, które dostają padaczkę i po 3-4 miesiącach jest tyle ataków, że potrafi być i 20 ataków na dzień, że no niestety nie da się, bo niestety bordery w większości przypadków są lekoodporne. Tak jak u innych ras, padaczka, no gdzieś tam wiadomo, no zdarza się, występuje, ale najczęściej te psy reagują na leczenie, a u borderów często niestety, ale występuje lekoodporność. Dlatego no nie jest to niestety powiedziane i nie ma tu schematu, jak to wygląda, kiedy się zaczyna, kiedy jest czas bezpieczny. Nie ma w ogóle czegoś takiego, bo pies może dostać padaczkę, jak jest mały, a może ją dostać, jak ma 5 lat. I niby do 5. roku jest taki najbardziej narażony jakby wiek. Więc tak naprawdę, no nie można sobie też, myślę, też akurat są padaczką, to nie można też sobie tego za bardzo wkręcać, no bo my nie mamy do końca na to, no nie mamy na to wpływu, więc też nie ma co się doszukiwać, ale no jakby jak mam pies mieć padaczkę, wydaje mi się, że każdy to zauważy, to w ogóle myślę, że nie da się przeoczyć. Tego, no tutaj też najważniejsze są po prostu, żeby też profilaktyczne badania zrobić, no bo trzeba też pamiętać, że padaczka może być, jakby ataki padaczkowe mogą być wynikiem różnych rzeczy, chociażby niedoborów jakichś, że są jakieś duże niedobory. Kiedyś chyba jakaś suczka w Polsce miała, że ona miała chyba tam bardzo, jakby chyba miała za dużo, jeżeli się nie mylę, miała za dużo bilirubiny. I miała ataki. Jak oni ustabilizowali tą bilirubinę, ten pies przestał mieć ataki. I nie miał potem ataków już wcale, więc no to jest też tak, że no padaczka może być wywołana jakimś octem, jakby jakimiś tam właśnie złymi parametrami. Więc wiadomo, no tutaj no diagnostyka też padaczki polega głównie na tym, że wyklucza się inne rzeczy, żeby to sprawdzić.
Mówiąc, że nie mamy na to wpływu, to znaczy, że nie da się jej wyeliminować z linii.
Nie da się. Nie wiadomo, jak padaczka się dziedziczy. Można, wiadomo, no trzeba śledzić te linie i podejmować. Ryzyko jest zawsze, bo tak jak mówię, jeżeli, nie wiem, nie chcemy mieć, nie wiem, szansy jakby większej na padaczkę, to nie bierzmy border collie, bo ryzyko jest zawsze. I to po prostu mogą dane geny, no nie zagrać. No najnormalniej w świecie nie zagrać i tyle. No po prostu trzeba obserwować jakby linie. Trzeba patrzeć, gdzie wystąpiły padaczki, gdzie one się powtórzyły i w ogóle. No i to tyle. Niestety, to jest już, no to jest decyzja, odpowiedzialność hodowcy. Ale dla mnie, no znowu wracam jakby do tematu, że najważniejsze, żeby hodowca, nie wiem, powiedział o tym, że tak, zobacz, tutaj u wujka, czy tam u babki, czy coś, tam wystąpiła padaczka. Że tutaj jest, no było, wiemy o tym, no i to już jest decyzja potem, no, kupującego, czy on się na to jakby decyduje, czy nie. I no fakt jest taki, że o wielu rzeczach na pewno no się nie wie, a jak się wie, no ja na przykład wychodzę z założenia, że ja wolę wiedzieć, bo mówię, tak jak mówię, nie ma czystych linii i ja wolę wiedzieć, gdzie co było, no i podjąć świadome ryzyko, a nie uważać, że niby jest gdzieś tam idealnie, no bo mówię, nigdy nie jest idealnie.
Czyli jakbyś szukała na przykład reproduktora dla swojej suki i powiedzmy, że pojawiły się u niego po nim jakieś szczeniaki z epilepsją, to on by już był zdyskwalifikowany, czyli niekoniecznie.
To bardzo też zależy, myślę, że bardzo zależy. Ja nie wiem, czym się odważyła, no bo teraz mi też łatwo powiedzieć. No, jakby dla mnie pierwsze, co patrzę, to czy dany, znaczy ja już się też na przykład jako hodowca, ja się wyleczyłam z używania psów, które nie miały już wcześniej miotów, bo ja uważam, że to jakby najwięcej mówi. Więc tak, jakby pierwszą rzeczą, którą ja sprawdzam, to czy po danym psie była padaczka, ale też trzeba patrzeć na to, że to, że na przykład dany reproduktor dał jedną padaczkę z jakąś suką, to nie znaczy też, że ten reproduktor jest, nie wiem, niesie padaczkę jak nie wiadomo co, bo jeżeli pies miał, nie wiem, 8, 10 miotów lub więcej nawet i wyszła gdzieś jedna padaczka, no to ja nie, ja oczywiście trzeba też bardziej jego linię gdzieś tam prześledzić, jak to było, ale no ja też nie uważam w tym momencie, że ten pies już powinien być skreślony, bo jeżeli my byśmy tak skreślali wszystkie psy, to my zaraz nie mielibyśmy na czym hodować, bo tak naprawdę wszędzie by gdzieś coś tam wychodziło i byśmy nie mieli w ogóle psów do hodowli. Mielibyśmy zbyt duży imbret zaraz, bo nie byłoby na czym hodować i byłoby coraz więcej chorób, więc też nie można popadać w takie skrajności, że gdzieś tam coś jedno wyszło i od razu dany pies jest do, że tak powiem, do kosza. No trzeba też patrzeć na tutaj drugą stronę, żeby to trochę głębiej przeanalizować.
A co to jest border collie collapse?
To jest jakby potocznie nazywana taka zapaść po wysiłku. A, tak, jakby potocznie się tak na to mówi, ta zapaść powysiłkowa. Znaczy, to nie do końca też tak jest, bo to nie jest tak, że ten border collie collapse psy dostają tylko po wysiłku. Jakby po wysiłku, jak tylko pies po wysiłku zaczyna się zataczać i gdzieś tam właśnie, no powiedzmy, że to może tak wyglądać, to niekoniecznie może być to, no bo może być to tak, że po prostu pies był zajechany wysiłkiem i chociażby, nie wiem, cukier mu bardzo spadł i po prostu mu się kręci w głowie, to tak jak z nami, jeżeli my przegniemy w treningu, jest za wysoka temperatura, no to też może być nam słabo. Też musimy, nie wiem, usiąść albo się schłodzić w ogóle i nikt nie mówi, że my mamy jakiegoś tam, powiedzmy tam, kolapsa. Więc tutaj to nie jest też tak, że to jest najczęściej po wysiłku, ale to jest głównie połączone z wysokim stanem emocjonalnym. Ja znałam jakby psa, który miał tego kolapsa i ten pies dostawał jakby takie, no powiedzmy, ataki, bo też nie jest jakby taki, no nazwijmy to atakami, ale właśnie zaczął się taki zataczać w ogóle niekoniecznie po bardzo dużym wysiłku, tylko po bardzo dużej emocjonalności treningu, że on potrafił zrobić trochę sztuczek, gdzieś się mega podjarał, a nie wiem, nie było gorąco, nie zrobił tego tyle, żeby się zmęczyć i w ogóle i on po tym potrafił jakby tego kolapsa tam, te objawy tego kolapsa mieć. Choć no głównie to jest przy takim no zmęczeniu, połączone jest to też często z temperaturą, ale też myślę, że diagnozowanie jakby tego jest dość, no jest dość trudne, no bo znowu nie ma na to jakichś tam badań, tylko po prostu trzeba wykluczać. Myślę, że nawet zdiagnozowanie tego może być trudniejsze czasem niż zdiagnozowanie padaczki.
Jeszcze jakieś choroby, których powinniśmy być świadomi?
No myślę, że też choroby oczu, no ale znowu tutaj no, po prostu hodowcy powinni badać oczy klinicznie, nie tylko testy genetyczne, ale też klinicznie badać oczy. A niestety nie jest to nadal standard, więc badać klinicznie tych rodziców. No i ja też uważam, a to już w ogóle jest bardzo rzadko, że powinno się badać szczeniaki, jak są jeszcze w hodowli, żeby robić im badanie okulistyczne. Bo no będziemy jakby też wiedzieć szczególnie, że tam jakby okienko do badań, teraz nie pamiętam na jaką chorobę, no bo ja uważam, że od tego są weterynarze też, ale okienko tam do badania jest chyba między szóstym, siódmym czy szóstym, ósmym tygodniu. No ja zawsze do 7. tygodnia staram się zrobić te badania oczu szczeniaczkom, żeby wiedzieć, czy tam wszystko jest ok. Więc jakby to jest to. No i też serce. Jakby zdarzają się jakby choroby serca, więc uważam, że tutaj też warto warto badać. No ja niestety nauczona doświadczeniem, że no bo też kiedyś jak myślałam, że no jak pies ma bardzo duży jakby wysiłek, dużo trenuje i nic mu nie jest, no to na pewno ma zdrowe serce. No ja się już przejechałam na swojej własnej jakby opinii i uważam, że do hodowli badanie serca to no dla mnie taka podstawa i powinno się po prostu to serce gdzieś tam jednak zbadać, czy tam na pewno wszystko jest dobrze.
Na dzisiaj to wszystko. Dalszy ciąg rozmowy już za tydzień. Tradycyjnie zachęcam do obserwowania podcastu Kochamy Psy na Facebooku i mojego Instagrama. Linki znajdziecie w opisie.